Dzień dobry, nasi drodzy widzowie. W 12 odcinku Pszczele Wieści o Przyrodzie Naukowo znów gościmy w Radomiu w pracowni Nowych Mediów.
Przy Ośrodku Kultury Amfiteatr. I dzisiaj będzie nietypowy odcinek, bo będzie taki mocno pszczelarski. Najmocniej pszczelarski.
Tak uważasz? Okej, nie mam na ten temat zdania, ale na pewno będzie typowy w tym sensie, że omawiamy dla Państwa znów tradycyjnie trzy publikacje naukowe, czyli podkreślam, dla nas to są takie te raczej z wyższej półki, takie, które mają porządne, są recenzowane według systemu peer review. Co to znaczy? Odsyłamy do naszego pierwszego odcinka i tutaj nawet możemy, mamy taką możliwość podać taki skrót na górze, okienko do tego.
To zrobimy.
Dobra. Półnaturalne siedliska sprzyjają przetrwaniu dziko żyjących pszczół w krajobrazie rolniczym. Nie wiem, czy wiesz, Piotrze.
No, jakoś bym się spodziewał i zobaczymy na ile. Będziemy jeszcze mówili o wykorzystaniu nauki społecznościowej do poszukiwań rodzin pszczoły miodnej, które w naturalny sposób radzą sobie z dręczem pszczelim.
Oraz ostatni temat, wydaje mi się, że najbardziej taki nośny, czyli sensowność stosowania pasków do leczenia warozy z kwasem szczawiowym i glicerolem pod kątem tego, czy jest on...
Czy są skuteczne.
Czy mają potwierdzenie w nauce. Mhm. I co się okaże? Nie powiemy, czy nie powiemy?
Nie. Później powiemy.
Dobra, zostańcie z nami do końca i oglądajcie. Zwłaszcza, że będziemy pokazywali też oczywiście wykresy. Dobra, ale teraz lecimy już właśnie... Tutaj pokażemy naszą mapkę, gdzie do tej pory byliśmy i teraz mamy pewien problem. Czy lecimy raczej do Niemiec, czy raczej do Hiszpanii? Dlatego, że naukowcy pierwszego artykułu pochodzą z Niemiec, a pojechali sobie na wycieczkę do Hiszpanii, tam przeprowadzić badania.
Całe badanie było w Hiszpanii, więc polecimy sobie do Hiszpanii.
Dobra. Zlecieliśmy do historycznego terenu ważnego, czyli Galicji w Hiszpanii, Piotrze, i tam biolodzy z Niemiec się tam udali, ale co ich tam skusiło? Otóż skusiło ich lokalne informacje, że podobno w tym rejonie, w terenach takich rolniczych, ale z małym natężeniem pszczelarstwa przemysłowego i monokultur, czyli raczej z takim tradycyjnym użytkowaniem ziemi, ale jednak rolniczym, okazało się, że pszczoły dość często są widywane w tego typu siedliskach jak słupy telegraficzne.
Energetyczne.
Energetyczne. Mhm.
No bo te słupy się okazały bardzo dobrym miejscem dla roju. Ich kubatura wewnętrzna to jest aż 1000 litrów, ale ponieważ słup ma mniejszą średnicę, to przecież nie muszą zajmować całej tej przestrzeni i mogą tam sobie wygospodarować miejsce na gniazdo. A poza tym mają... takie otwory o średnicy 18 mm, czyli w sam raz na wlotek. Aha. Czyli tylko zamieszkiwać.
Okej, no i teraz co ich kusiło do podjęcia tych badań? Chcieli sprawdzić po pierwsze, ile tych rodzin tam będzie, czy są w stanie przetrwać oraz, bardzo ważna rzecz, czy pod względem genetycznym, czyli de facto w ogóle, czy stanowią tą samą populację, co pszczoły w pasiekach, czy jakąś odrębną. Mhm. I przebadali... Właściwie odkryli 52 dziko żyjące rośliny, rodziny pszczele. Ale rośliny też odkryli, o czym zaraz powiemy.
O roślinach też będziemy mówić.
Tak, tak. 52 rodziny, Piotrze, dziko zamieszkujące. Znaczy, właśnie, i to był pierwszy etap. Zamieszkujące to na razie, bo że zbyt duże słowo, po prostu bytujące w danym momencie, kiedy oni je odkrywają. Natomiast tak. Inna sprawa jest, co ich to interesuje, jak one długo mają tam możliwość przetrwać.
No więc badano je przez 2 lata. Wiosną i jesienią sprawdzano populację i te 52 rodziny zbadano od razu skrzydełka tych pszczół i stwierdzono, że rzeczywiście należą do pszczół lokalnie utrzymywanych i wszystkie należą do Apis mellifera iberiensis, więc jest to pszczoła lokalna.
Tak, ale dodatkowo stanowiąca tą samą populację, co pszczoły w pasiekach.
Oczywiście.
Tutaj, bo są pewne rejony, o czym już mówiliśmy, na przykład w przypadku badania przeglądowego o pszczołach dręczoopornych w odcinku, o ile pamiętam, drugim, i tutaj znów możemy odesłać, to tam, bo zdarzają się w Europie populacje trochę dzikie, żyjące, ale odizolowane. Tutaj stanowią to jedność z pasieką, więc to jest dodatkowo trochę ciekawe, prawda?
No wiemy trochę skąd się wzięły, bo w którymś tam momencie te słupy zostały postawione i pszczoły je zasiedliły.
Tak, ale zobacz, pszczoły z pasiek, które są traktowane prawdopodobnie w większości tak samo jak inne w pasiekach, mają swoich opiekunów, pszczelarzy, którzy, no w cudzysłowie mogę powiedzieć, są ich menadżerami, A tutaj jednak w ciągu tych 2 lat na te 52 rodziny pszczele aż 40% przetrwało. Czy to jest dużo, czy mało według ciebie?
No i to jest rewelacyjnie jak dla mnie, bo tam gdzieś będziemy mówili, że każda ilość ponad połowę przy pszczołach nieleczonych, jeśli przeżywa zimę, to jest bardzo dobry punkt wyjścia do takiej naturalnej selekcji.
I teraz, czy to jest takie proste, że wystarczy dzikie siedlisko, żeby pszczoła w 40% miała szansę przetrwać? Otóż nie.
Właśnie nie, ponieważ te siedliska podzielono na rolne, półnaturalne, bardziej naturalne, czyli poniżej 25% nieużytków, między 25 a 50% nieużytków i ponad 50% nieużytków. I niestety z tych, które bytowały na terenach rolnych, czyli poniżej 25% nieużytków, ani jedna rodzina nie przetrwała. Było ich bodajże 6, więc tam...
I tu jest na tym wykresie to bardzo dobrze widać.
Tak, na wykresie widać, na mapie też widać, bo tam te półkola, które są po prawej stronie, oznaczały badania w 2020 roku, po lewej stronie w 2019 i tam, gdzie kółeczko jest zakolorowane, to pszczoły przeżyły zimę, a gdzie niezakolorowane, dobrze mówię, to pszczoły chyba nie przeżyły zimy. Ale jeszcze to sprawdźmy, bo to jest tylko chwilkę. A nie, przepraszam, to są kolory. Zielony i czerwony kolor. Zaznaczymy, które zimę przetrwały, a które nie przetrwały. No i rzeczywiście na wykresie widać, jak to wygląda. Jak to
już
wyglądało.
Ci mówię. Kolor różowy oznacza, że pszczoły padły w 2019 roku. Różowy po lewej stronie. Zielony po lewej stronie oznacza, że przeżyły w 2019 roku. Różowy, czy tam może czerwony. Chcieli czerwony, ale drukarka wydrukowała nam jako różowy. Pszczoły po prawej stronie z kolei czerwony, tudzież różowy oznacza, że padły, natomiast zielony oznacza, że przeżyły. Czyli idealnie, czyli po prostu pszczoły, które mają po prawej stronie zielone, no jakby żyły najdłużej, a te, które po lewej stronie mniej. Natomiast białe oznacza, że to była po prostu jak siedlisko, potencjalne siedlisko niezasiedlone, więc mamy tutaj pewne prawidłowości możemy znaleźć tutaj i oni spróbowali je znaleźć. I co wyszło? Co wyszło z tych prawidłowości? Większych szans na przeżycie w tych dzikich siedliskach, między innymi w słupach ergetycznych. Okazuje się, że właśnie to sąsiedztwo wbrew pozorom antropogeniczne, czyli krajobrazu rolniczego ma znaczenie. Idealnie, ale komfortowe dla przetrwania rodzin pszczeli było środowisko na skraju lasu, który obfitował w pyłkodajne drzewa, takie jak kasztan lub lipa,
tak.
I pól uprawnych, tylko że nie monokulturowych, tylko właśnie zróżnicowanych.
No, miedze śródpolne i inne takie elementy krajobrazu, które pomagają, które zawierają krzaki malin i jeżyn i stanowią też uzupełnienie pożytkowe.
Tak, i dodatkowo wrzosu. Czyli jednak to nie może środowisko rolnicze, przynajmniej w Hiszpanii, w Galicji, może sprzyjać takim dziko żyjącym pszczołom, ale to nie może być byle jakie środowisko rolnicze z monokulturami, tylko ze zróżnicowanymi uprawami gwarantującymi pszczołom bogaty i zróżnicowany pokarm pyłkowy i nektarowy, prawda?
Tak jest.
I teraz zastanówmy się, taką mam propozycję dla ciebie, bo mamy również w Polsce tereny, wprawdzie niewiele, ale jednak one są dość słynne, wrzosowisk i powiedzmy połaci krzaków malin. Nawet są takie produkowane miody. Prawda? Odmianowe, malinowe i wrzosowe. I teraz, czy w Polsce byłyby szanse, żeby tam również w 40% mogły przetrwać takie rodziny pszczele, według ciebie?
No wiesz co, ty powiedziałeś na samym początku coś, co jest kluczem. Wybrano tam taki teren, który owszem był użytkowany, ale nie intensywnie. Tam nie było dużo pszczół. Jeżeli weźmiemy polskie wrzosowiska i to, co się na nich dzieje w okresie jesiennym, to zobaczymy, że one są mocno napszczelone, więc...
Ale co bardzo ważne, nie pszczołami lokalnymi, które tam stacjonują,
tak.
Czy to w pasiekach, czy na dziko, tylko z pasiek wędrownych, czyli ewidentnie z pszczelarstwa przemysłowego, które sprzyja roznoszeniu, prawda, patogenów. na większe odległości.
Ale ja bym tu poszukał trochę czegoś innego.
Okej. Okay. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, czy można tak łatwo przenieść... No nie można by tak
właśnie
łatwo...
Nie wystarczy,
że będzie rósł wrzos, prawda?
Nie można, natomiast można w inny sposób na to popatrzeć. I ja sobie to wyobraziłem, już wychodząc poza ten artykuł, że tam na pierwszym zdjęciu widać, że te słupy są ustawione w leśnej przecince. I taki teren leśnej przecinki jest terenem dość bogatym. I gdybyśmy wymienili nasze słupy energetyczne stalowe na tamte betonowe i w terenach, które niekoniecznie są aż tak atrakcyjne dla pszczelarzy, ale są właśnie takimi leśnymi przecinkami, takie słupy zainstalowali, to moglibyśmy dostać podobne warunki.
Wiesz co, zgodziłbym się z tobą, ale pod warunkiem, że będzie to też lasem, który będzie takim dążącym w kierunku dzikiego, albo użytkowanym jakoś tak rozsądnie pod ten cel. Jeżeli to będzie na przykład uporządkowany las, który można nazwać polem z drzewami typu sosnowy i brzozowy, to może być dla pszczół pustkowie.
Tak.
Tutaj nawet wyszło, że okej, las był w porządku, o ile był tam na przykład kasztan, czyli bardzo pyłkodajny, i lipy. Więc jeżeli będzie to takie miejsce na przykład z lipami, jakie mógłbyś inne drzewa ewentualnie w Polsce wymienić? Klony, prawda?
No akacje.
No tak, chociaż akacja jest niechętnie aktualnie sadzona w lesie, bo to jest...
Tak, tak, oczywiście. Natomiast jest nieunikniona, jeżeli zrobimy taką przecinkę, to ona się tam gdzieś pojawi.
Okej, ale może być taka gospodarka w lesie, że ta akacja będzie usuwana.
Może się zdarzyć, chyba już nie. Kiedyś...
Ale aktualnie zdaje się, że może powrócić coś takiego.
Chyba, że może powrócić.
Tak jest.
O czym nie wiem. No ale nie jesteśmy leśnikami.
Może być tak, o ile, nie chcę tutaj się wypowiadać, ale może być uznana za organizm, albo już jest inwazyjny i wtedy może być taki obowiązek.
Właśnie o tym mówię. Za organizm inwazyjny jest uznana. Była taka, przynajmniej taki przekaz, że należy z nią walczyć. Ale chyba zaniechano tej walki kilka lat temu i no nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy do tego wrócą.
No natomiast zobacz, że akacja daje co do przetrwania dziko żyjących roślin. Tutaj niekoniecznie chodzi o produktywność, bo akacja daje może dać w specyficznych warunkach dużo nektaru, ale mało daje pyłku.
Tak, to
prawda. I daje nektar tylko krótko, natomiast dla pszczół takich, które właśnie egzystują na dziko, ważne są nawet, mogą być nawet lepsze umiarkowane pożytki, ale długotrwałe i zróżnicowane, prawda?
Natomiast no dla mnie jest fajnym wnioskiem, że tam to znaleźli, że jest taki teren i można by się zastanowić, czy w innych miejscach na świecie takie tereny i takie możliwości, bo jednak znalezienie w dzisiejszym świecie drzew z naturalnymi dziuplami to nie jest taka prosta sprawa.
Podaję ci przykład właśnie z Polski. Tylko nie z tych wrzosowisk, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, którzy w Polsce służą głównie do pozyskiwania produkcji towarowego miodu wrzosowego i przywożenia dużej ilości pasiek na te tereny, a wręcz chyba z tego co wiem, pszczelarze nawet walczą o te miejscówki. Mianowicie w 2015 roku naukowcy Andrzej Oleksa i Adam Tofiliski odkryli na przykład na Mazurach takie miejscówki, gdzie bytowały dziko żyjące pszczoły, ale w alejach lipowych.
Tak.
Alejach lipowych, które...
I naukowcy powołują się na pracę Oleksy i Tofilskiego.
Więc jest to możliwe w Polsce.
Tak,
tylko z tego, co wiem...
Nawet mówią, że mniejsze jest zagęszczenie. Są też takie populacje pszczele w Niemczech, w lasach bukowych naturalnych. Ci naukowcy przywołują, że to jest znacznie mniejsze zagęszczenie tych rodzin niż właśnie tam w Hiszpanii. Widocznie tam w Hiszpanii te tereny okazały się dla pszczół najlepsze.
Tak, ale żeby włożyć w to myślenie takie proste, trochę jakąś szprychę, to jeszcze dopowiem, że z tego co wiem, jak zbadano na przykład kłody z projektu w lasach, gdzie mogły egzystować dziko żyjące rośliny, no to one jednak okazało się, że szybko padały i było tam duże, były mocno zapasożytowane i z dużą ilością patogenów, więc nie jest to takie proste. Natomiast z tego co wiem, temat tych alei lipowych w Polsce nie był dalej podjęty, więc może warto dalej podjąć ten temat i genetycznie po prostu zbadać te populacje.
Ten temat tak, bo co do kłód i barci, to jako pszczelarze byliśmy sceptyczni wobec tego projektu.
Właśnie. I Piotrze, co nam może pomóc w tego typu badaniach właśnie wynajdywania miejsc, gdzie mogą egzystować dziko żyjące rodziny pszczele i robić z tego porządną, profesjonalną, opublikowaną w czasopismach peer review naukę?
Nauka społeczna.
Albo inaczej obywatelska.
Nauka obywatelska.
I teraz przechodzimy do tego artykułu, który o tym powie.
Za chwileczkę.
Teraz zlecieliśmy naszym globusem, Piotrze, właściwie gdzie? To do takiej konferencji, która odbyła się kilka lat temu i tam...
Tak, w zasadzie to chyba najbliżej będzie jednak Szwajcarię, więc...
Bo szwajcarscy naukowcy z Instytutu Szwajcarii brali w tym udział. Tak. No właśnie. Wykorzystanie nauki społecznościowej do poszukiwań rodzin pszczoły miodnej, które w naturalny sposób radzą sobie z inwazją roztocza Varroa destructor. Mhm. Czyli coś, co już nieraz omawialiśmy, tylko nie w kontekście nauki społecznościowej, ale projekt badawczy, tak mówiąc meta, w kategorii meta nad badaniem i znalezieniem rodzin dręczoopornych jest jednym z głównych projektów aktualnych nauki pszczelnictwa, tak
oczywiście.
Mogę powiedzieć.
My znamy, jeśli wrócę troszkę do tej nauki społecznościowej, my to troszkę znamy z inicjatywy KOLOS, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciwdziałającego Nadmiernym Stratom Rodzin Pszczelich, bo im więcej z nas wypełnia ankiety KOLOS corocznie, tym bardziej przyczyniamy się do przeciwdziałania nadmiernym stratom rodzin pszczelich.
Czyli jak rozumiem, Piotr, wypełniasz te ankiety.
Do tego jeszcze przejdziemy na końcu, bo mam tu pewien wniosek z tego, o czym rozmawiamy.
No dobrze, w każdym razie może powiedzmy, o co chodzi w tej nauce społecznościowej, chociaż ja też lubię określenie obywatelska, bo to... narzuca trochę myślenie o tym w ten sposób, że zwykli, szari, tak zwani obywatele powinni się aktywizować i wtedy osiąga się lepsze rezultaty. Troszeczkę tak jak w polityce i demokracji.
Ja pamiętam jak małym człowiekiem byłem i miałem świadomość, że większość komet, które przylatują w okolice Ziemi, jest wykrywana przez amatorów. Taki to był czas, kiedy każdy mógł się zapisać i nazwać kometę swoim nazwiskiem lub kogoś bliskiego.
Piotrze, nadal coś takiego jest. Otóż informuję cię, że dzięki w dobie internetu to zostało rozwinięte do stron internetowych i aktualnie jest taki projekt, który amatorzy, pasjonaci astronomii mogą między innymi pomagać naukowcom w klasyfikowaniu nowo odkrytych galaktyk. I z tego co wiem, to jest nieocenione, dlatego że nawet sztuczna inteligencja tak zwana nie jest tutaj troszeczkę intuicji ludzkiej do tego potrzebne i z tego no, naukowcy choćby nie wiem jak dobrzy, jak będący specjalistami w danej sprawie, no nie byli, chodzi o czas i pieniądze, nie byliby tego w stanie poświęcić tego czasu i po prostu zatrudniają w cudzysłowie chętnych ludzi, którzy za satysfakcję współuczestniczenia, ewentualnie napisania gdzieś tego na dole, że pomagali w publikacji naukowej, po prostu to robią. Inne przykłady. Gra Foldit. Tutaj ten projekt obywatelsko-społecznościowy został skonstruowany w grze, gdzie uczestnicy konkurują między sobą, kto lepiej intuicyjnie odgadnie po wzorze chemicznym, jak skomplikowane białko, jaką przyjmie strukturę w przestrzeni, wiesz? Mhm. I ci, co jakby robią to coraz lepiej, przechodzą do następnych leveli, jak to się w grze nazywa, czyli etapów, i coraz bardziej trudne białka odgadują i w końcu nabierają takiej intuicji, gdzie robią to dużo szybciej i okazuje, i są już badania na ten temat, gdzie na podstawie mistrzów tej gry po prostu opracowuje się nowe leki.
No, także świetny przykład, akurat nie słyszałem, bardzo fajnie.
I ostatni, w ten sposób za pomocą klasyfikowania dźwięków w internecie, każdy może to zrobić po krótkim przeszkoleniu, tak samo jak są grą Foldit. Zachęcam, ostatni pomysł, jaki sobie zanotowałem, który jest w ten sposób, jest dowodem na współpracę naukowców z obywatelami, odgłosy żab. W ten sposób się bada, jest też taki projekt. No i teraz, co to ma wspólnego z pszczelarstwem? Okazuje się, co ty powiedziałeś, że są tego typu projekty i właśnie, kilka lat temu opublikowano badanie z zaczątku, można powiedzieć, dopiero takiego projektu związanym właśnie z wyszukiwaniem dziko radzących sobie, znaczy dziko bytujących pszczółmiodnych, czyli właśnie to, co przed chwilą omawialiśmy, co było w Galicji.
Tak, tak. Z tym, że nie tylko dziko, bo to tutaj robiła to grupa Survive właśnie ze Stowarzyszenia KOLOS, więc to jest też nie...
Tak, ale to jest odpowiedzią...
Nie od rzeczy, ale...
Co zrobić, bo powiedzieliśmy, omawiając poprzednie badanie, że można by to pociągnąć w Polsce. No to to się świetnie nadaje do nauki obywatelskiej, bo to wymaga... To jest dosyć trudne, żeby znajdywać po prostu takie rodziny w
nie
terenie.
Nie znajdziemy takich rodzin innymi metodami niż zdając się na ludzi, którzy potrafią nawet rakietę w lesie znaleźć, więc tym bardziej dzikie rodziny.
Znaczy wiesz, teoretycznie można by zatrudnić studentów, dać im po prostu, żeby linią szli, tylko to wszystko kosztuje, prawda?
No oczywiście, a to jest najtańszy i najpewniejszy sposób. No ale Tutaj,
i pod pewnymi względami też taki pożyteczny, bo właśnie powoduje tą aktywizację obywatelską
społeczeństwa. I satysfakcję.
No dobra, a przechodząc do kluczy, omówmy sobie tą naukę obywatelską, którą właśnie oni zrobili, ci naukowcy.
Zrobili po prostu ankietę, bo tak jest najprościej otrzymywać jakieś informacje ze społeczeństwa. I dostali 305 raportów z 28 krajów, a w ankiecie były takie pytania, czy sam masz w pasiece rodziny, które żyją bez leczenia warozy, albo czy znasz dziko żyjące. I pokażemy wam strukturę tej ankiety. Ona była właśnie albo dla pszczelarzy, albo dla obserwatorów pszczół dzikich, albo też trzecia wersja dla takich, którzy i sami mają takie pszczoły i znają dzikie pszczoły na swoim terenie.
I najwięcej zgłoszono tych rodzin chowanych w pasiekach, bo aż 241.
Tak,
które,
305, 200,
które w jakiś sposób roku musiały przeżywać bez leczenia. I tutaj podzielono to na cztery kategorie. Mniej niż 3 lata, od 3 do 5 lat, pomiędzy 5 a 10 i ponad 10 lat. I co ciekawe, wśród tych 241, 64 przypadki odnosiły się do rodzin żyjących na wolności i aż 22% rodzin, znaczy właściwie w tym wypadku raczej tylko 22% rodzin przeżyło mniej niż 3 lata, ale ciekawostka,
tak,
15% ponad 10 lat, Piotrze.
Oczywiście.
To się znaczy, wydaje dość niesamowite.
Mówisz, że tylko 22% rodzin przeżyło mniej niż 3 lata. Oczywiście nie jest powiedziane, że te rodziny nie będą żyły dalej i zwiększą to procenty
faktycznie, o tym nie pomyślałem,
w grupach. Natomiast rzeczywiście 36% to jest od 3 do 5 lat, potem 26% od 5 do 10 lat i 15%, aż 15% żyje już ponad 10 lat faktycznie. Z tym, że oczywiście to nie jest tak, że oni tam wyznaczyli kryterium przy pasiekach, że to ma być co najmniej 5 rodzin i uzupełnianie coroczne po spadłych rodzinach ma nie przekroczyć 50%, bo tylko wtedy uznaje się, że tak naprawdę rodziny przeżywają.
Tak, i są w miarę stabilne.
I są w miarę stabilne, jeżeli uzupełnimy brakujące mniej niż 50%. Jeszcze co zrobili? Wyznaczyli tak zwane standardy. Złoty, srebrny i brązowy, i do standardu złotego zakwalifikowali te pasieki, które mają ponad 30 rodzin i te rodziny funkcjonują od ponad 10 lat. Standard.
No i do złotego pasiek zostało zaliczonych 9. Okay. Do tej najwyższej puli, które można by uznać za stabilne populacje. Okay. To już widać, że jednak nie jest to dziwne, to nie jest większość.
No tak, nie jest to większość, ale to się zdarza.
Tak.
Jest jeszcze standard srebrny, czyli pasieki liczące mniej rodzin, ale nadal takie, które ponad 10 lat przeżyły. I jest standard brązowy, czyli znowu wracamy do ponad 30 rodzin, ale one przeżyły od 5 do 10 lat.
Przepraszam, chodzi mi teraz o tą liczbę 9, to było z populacji, które uznali za stabilne. 9 należy do złotego standardu. Czyli
tak to zrozumiałem.
Okej, 25 do srebrnego i 10 do brązowego.
No i w zasadzie tu się kończy to badanie.
Tak, ale jeszcze, oni sami się poddali tutaj trochę samokrytyce. Stwierdzili, że to był dopiero taki eksperyment z tą nauką społecznościową i mogli, gdyby drugi raz to robili, prawdopodobnie by bardziej ściśle stworzyli tą ankietę.
Tak.
Większość ludzi podawała dość enigmatyczne informacje, jak napisali, w związku z tym trudno zrobić z tego było taką naprawdę porządną naukę, prawda?
Natomiast nie spoczęli całkiem na laurach, bo stworzyli stronę internetową bewatch.com,
do której zapraszamy i podamy tutaj nawet napis, teraz właśnie Państwu
tak,
się pokazuje.
Się pokazuje, a poza tym będzie jeszcze w opisie filmu, gdzie można dalej w tym kierunku współpracować, a te pasieki z tych standardów złoty, srebrny i brązowy przecież mogą posłużyć innym badaczom, już niekoniecznie w ramach nauk społecznościowych, ale do badania pszczół żyjących bez leczenia warozy, można je wykorzystać, bo są już znalezione.
Tak, tylko że jak wszedłem na tą stronę Hany Bewatch, to okazuje się, że ona jest, jeśli chodzi o mapkę, to jest tak naprawdę martwa. I na przykład z Polski były tylko zgłoszone 2 do 3 przypadków. I z tego, co wiem, przynajmniej 2 z nich przez osobę mi znaną, która jest jakby aktywistą w tym temacie, więc to jest. Ale dlaczego? Dlatego, że ta nauka społecznościowa w pszczelarstwie wbrew pozorom dopiero raczkuje. i z różnych przyczyn to wynika, ale może także to wynikać z braku zaufania pszczelarzy, tak zwanych praktyków, do naukowców.
Tego do końca nie wiem. Może tak, ale ja w ogóle nie, ja w ogóle tu optymistą nie jestem, ale ja jestem, jestem trochę pesymistą z innego punktu widzenia.
Ale drugi powód jeszcze daję. To był pierwszy, który niejako odnosi się do pszczelarza, drugi do naukowców. Którzy, dlatego że nie zauważyłem, skoro ten projekt obejmował również Polskę. Zresztą on obejmuje cały świat i tak. Docelowo ma obejmować w ogóle wszystkie gatunki rodzaju Apis, Honeybee Watch. Nie zauważyłem, żeby w jakimkolwiek polskim czasopiśmie popularyzującym pszczelarstwo i znanym na rynku, ale wcześniej, niż ja wyciągnąłem ten artykuł na wierzch i opisałem go kiedyś tam w pszczelarstwie, a właśnie, i też wcześniej, i też w organizacjach naukowych, typu na przykład Instytut w Puławach i inne ośrodki, czy to w Poznaniu, nie zauważyłem, żeby to promowali, a wystarczyło po prostu do wszystkich kół na przykład pszczelarskich wysłać informacje o tej ankiecie i być może już choćby nawet 2% pszczelarzy zostałoby zachęconych w ten sposób, więc jeżeli nie rozpowszechni się to, oni tutaj zresztą podają, że to było tylko w języku angielskim i troszeczkę tutaj polegli w rodzimych językach.
Masz rację. Pokaż może tę mapkę, która jest wynikiem tego, jak, o właśnie, jak to wygląda i jak to wygląda na świecie. I jest mnóstwo krajów, z których nie ma żadnych wyników. Z Polski jest jakiś jednak mimo wszystko. Jakiś odzew, ale mnóstwo krajów, które... No, to badanie jest dość ograniczone. To nie, to być może było za mało pieniędzy, być może za mało czasu, być może za mało zaangażowania z poszczególnych krajów. I to jest trochę przyczyna. To jest trochę przykre, ale to jest trochę przyczyna, dla których ja nie widzę na razie jeszcze takiego dużego pola dla tej nauki obywatelskiej, bo wiem, że podstawowa inicjatywa Kolos też napotyka na pewne problemy. Ja przyznaję się, bo pytałeś mnie, przyznaję się, że wypełniam te ankiety, ale zdarzają mi się takie lata, że nie wypełniam, bo...
To wypełniasz czy nie wypełniasz?
Bo sobie zapomnę.
Wpisujesz się to, co opisywali negatywnie ci naukowcy, czyli odpowiadasz enigmatycznie. Proszę o konkretną odpowiedź, Piotrze.
Konkretna odpowiedź jest taka, że kiedy dostanę tę ankietę i akurat teraz mam chwilę czasu i ją wypełnię i wyślę, to w tym roku mam wypełnioną, a jeżeli w przyszłym roku jestem czymś zajęty, przyszedł mail albo gdzie indziej widziałem powiadomienie, że ona już jest i trzeba by ją wypełnić, ale jestem poza komputerem, potem zapomnę i zdarza się taki rok, że nie wypełnię.
Wiem od naukowczyni, która opiekuje się tym projektem, że nie podam teraz dokładnej liczby, ale to jest kilka procent osób, które na wszystkich pszczelarzy w Polsce, którzy ją wypełniają. Jak to świadczy o tym?
Koledzy pszczelarze, nie bądźcie tacy jak ja. Wypełniajcie.
Ale właśnie tutaj przechodzimy do kolejnego badania. Często podaje się jako przykład z Ameryki świetnej nauki obywatelskiej, czyli współpracy takiego znanego, zawodowego pszczelarza z Kalifornii, który ma kilka tysięcy rodzin pszczeli, który wywozi na migdałowce i jako amator zapalił się do własnego badania i selekcjonowania pszczół nadręcza pszczelego. I Randy Oliver, nie wiem, czy mówi ci to...
Lecimy do Ameryki.
Tak, ale nie wiem, czy mówi ci jeszcze nazwisko.
Tak,
zaspoileruję, że okazuje się, że to jest tak naprawdę paranauka, a nie nauka.
Zaraz zobaczymy.
Został nam trzeci odcinek, trzeci artykuł do omówienia pod tytułem Brak dowodów stosowania mieszaniny gliceryny i kwasu szczafowego za pomocą paska w celu zwalczania dręcza pszczelego. Nie znaleziono do tej pory potwierdzeń w nauce i właśnie opublikowano świeże z grudnia 2023 roku badanie naukowców amerykańskich, którzy przyjrzeli się i po sami tym paskom promowanym właśnie przez pszczelarzy i...
Sprostujmy, że to oni to zrobili nie na paskach, tylko
na ręcznikach.
Ręcznikach papierowych.
Tak, bo teraz sobie zobaczcie zresztą. Nie ukrywajmy, że tutaj, bo zresztą samo to nazwisko pada w tym artykule. Chodzi o Randy'ego Olivera, który wypromował tą metodę, sam ją zresztą opracował, żeby była tania. Chodzi o to, że nanosi się tą mieszaninę w gorącej cieczy glicerolu czy tam gliceryny i kwasu szczawiowego na taki ręcznik kuchenny, coś w tym stylu, taki wzmocniony.
Chodzi o... nazywają ręcznikiem sklepowym, ale chodzi o wzmocniony ręcznik, nie taki, który się rozpada od razu, tylko jest nieco trwalszy.
Bo chodzi o... teoretycznie, rzekomo w tej metodzie chodzi o to, że skuteczność działania ma być powodowana przez to, że pszczoły to długo zgryzają i ten kwas szczawiowy się do środowiska ula uwalnia długo i dręcz pszczeli ma z nim kontakt dłużej niż tylko jednorazowe odparowanie. No i teraz... Dlaczego mówię rzekomo? Dlatego, że to nie ukrywajmy, że chodzi o właśnie metodę, o człowieka, który się nazywa Randy Oliver. Tutaj zresztą pokażemy teraz zdjęcia, jak wygląda ta aplikacja, to co on wymyślił. I on no, publikuje te materiały, te badania na swojej stronie internetowej i w czasopiśmie American Bee Journal. To jest znane czasopismo, zresztą często je popularyzuje też w Polsce. Znane czasopismo pszczelarskie, jednak pod względem naukowym naukowcy sugerują, ci przynajmniej ci w tym artykule, że ono jest zaliczane do tak zwanej szalej literatury. To są czasopisma, które wyglądają jak naukowe, ale albo popularne naukowe, ale de facto nie ma w nich recenzji naukowych z prawdziwego zdarzenia. Nie ma anonimowych, niezależnych recenzentów, którzy oceniają badania i te artykuły do publikacji. W związku z tym na przykład te badania nie moglibyśmy według naszych zasad, jakie sobie tutaj przyjęliśmy, omówić.
Tak. Jeżeli te recenzje się pojawiają, to mają pewne wady. Nie są anonimowe, więc...
Dostęp do danych dodatkowo.
Dostęp do danych jest istotny,
zwracają
bo w tych badaniach, które omawiamy, zwykle można poprosić o dane, jeśli one w ogóle nie są umieszczone na jakimś bezpłatnym serwerze.
W tym wypadku są... na takim portalu, który, są na GitHubie nawet, wszystkie dane, na których jeszcze raz można by sobie zrobić statystykę.
Tak, natomiast mówimy o badaniu, które omawiamy, o badaniu skuteczności metody Randy'ego Olivera.
Tak, i to dane z tego badania są umieszczone w takim standardzie, który wypracowała Unia Europejska, Zenodo to się nazywa. Upubliczniania jeszcze danych przed publikacją tego artykułu, żeby nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Także wszystko tu jest na tacy podane. No właśnie. A oni na początku mieli pomysł, żeby zrobić metaanalizę tych wszystkich badań właśnie, które ukazywały się w American Bee Journal. Bo później doszło też do tego, że właśnie, że Randy Oliver, zresztą co tutaj chwalą oni jak najbardziej, zaczął współpracować z innymi pszczelarzami i zgromadził wokół siebie taką grupę, którą razem to testują i de facto oni mu nawet sami sobie sponsorują te badania, wpłacają mu dotacje. Także zrobił coś takiego jak, właśnie, czy to jest nauka? No, zrobił coś takiego jak nauka obywatelska, tylko że nie do końca, bo nie publikuje tego naukowo. I oni, chcąc zrobić najnormalniejszą rzecz na świecie nauki, czyli metaanalizę tych badań, nie mogli po prostu na przykład mieć dostępu do jego danych. Do jego badań. No zaniechali
tak naprawdę,
ten pomysł.
Tak naprawdę jedyne, co mogli zrobić, to spróbować zduplikować te badania po swojemu i pokazać i sprawdzić, czy to działa, czy nie.
No i to zrobili.
I zrobili to dosyć wiernie. Wykorzystali 129 rodzin pszczelich, zrobili to we współpracy z pszczelarzem zawodowym. Podzielili
na cztery grupy. I tutaj przyjrzyjmy się tym grupom, bo to jest dosyć ważna rzecz.
Tak, bardzo dobry podział. 24 to były rodziny kontrolne, które w żaden sposób nie były zaangażowane w badanie. Po prostu stały sobie obok.
Tak.
28 dostały placebo, czyli dostały te ręczniki papierowe nasączone, ale bez zawartości kwasu szczawiowego.
Czyli samą gliceryną.
Samą gliceryną z wodą, bo tam jeszcze woda jest używana do rozcieńczania kwasu, więc wszystko zostało użyte poza kwasem szczawiowym. No i 38 i 39 rodzin dostało ręczniki z kwasem szczawiowym albo ze średnim stężeniem, albo z wysokim stężeniem.
I od razu powiem ile. I to jest oczywiście wzorowane na jednej z metod Randy Olivera, najprawdopodobniej. Nie mam powodu, żeby nie wierzyć tutaj tym naukowcom, czyli 18 gramów na jeden ręcznik, a to było wysokie stężenie, a niskie to 12 gramów. I na cztery tygodnie te wszystkie pasieki zostały zostawione.
Ręczniki przygotowano wcześniej, doprowadzono do ich odparowania, żeby nadmiar cieczy odparował. Wszystko przygotowano według właściwych zasad.
Tak. I,
a potem...
I też sprawdzono tutaj to, bo też Randy Oliver, bo on jest kalifornijskim pszczelarzem i on to robi w przerwie pomiędzy pożytkami, bo jego głównym pożytkiem są chyba jednak migdałowce. I on to robi...
No to trudno to mówić o pożytku, bo migdałowce to chyba tylko kwestia zapylania.
No tak, no dobrze, to w takim razie usłudze zapylania. W każdym razie tam przyjeżdżają w każdym razie no robi to w przerwie pomiędzy jednym, powiedzmy w takim razie usługą, a pożytkiem. Wtedy dokonuje tego leczenia i tutaj też z tym pszczelarzem komercyjnym współpracując zrobiono to wtedy. Kiedy zwiózł pszczoły, prawda, też to były ule, że tak powiem, wędrowne, czyli dokładnie mniej więcej, no tak jak...
Tak, podobna sytuacja, one były w kilku pasiekach, pasieki były oddalone o ileś tam mil jedna od drugiej, kilka, a z kolei odległości między ulami też były standardowe, więc w tym badaniu zastosowano normalną procedurę pasieczną i...
Tak, i też odbyło się to w południowo-zachodniej Ameryce, czyli dokładnie mniej więcej w tym rejonie, gdzie właśnie ów autor tych pasków, czy tam pomysłodawca tych pasków, realizuje swoje eksperymenty. No i teraz, najważniejsza rzecz z tego badania. Po tych 4 tygodniach okazało się, że nie ma różnic, statystycznie istotnej różnicy, dwoma metodami statystycznymi naukowcy to opracowali te wyniki, pomiędzy wszystkimi grupami rodzin, które... Owszem, można zauważyć, zobaczcie sobie, tak naprawdę tutaj jest...
To jest grupa kontrolna.
Tak, tu jest rozstrzał, czyli te kropeczki, jak to było różnie, tu jest powiedzmy...
Tu jest pewien przyrost roztoczy
tak,
w ciągu tych 4...
Przyrost roztoczy, natomiast to, co nas interesuje, czyli mediana, to jest tutaj, gdzie się wcina to, że tak powiem, ten prostokąt. I zobaczcie sobie, że owszem, no można by powiedzieć, że minimalnie ta grupa... kontrolna miała więcej, powiedzmy, niż ta grupa, która dostała high dose, czyli wysoką dawkę kwasu szczepowego, ale naprawdę to są zupełnie nieistotne różnice. Nie można powiedzieć, że kwas szczawiowy długo oddawany do środowiska ula za pomocą tego ręcznika działa po prostu, że jest skuteczny, że jest sens jego stosowania.
No tylko tyle, że oni zbadali tylko tę jedną metodę przy pomocy ręczników.
Tak, i ja o tym mówię i jeszcze tak, może oczywiście. Dodajmy, że oni mówią po prostu, że mówimy tak, u nas w Ameryce, w naszym klimacie południowo-zachodniej Ameryki, robiąc tak jak naśladując eksperymenty promotora tej metody, ale pod rygorem nauki, z artykułem o otwartym dostępie, otwartym dostępem. Nie znaleźliśmy dowodów, żeby to działało wszystko na ten temat.
Oni mówią, że nie potwierdzają. Oczywiście, nie mogą potwierdzić według tych badań, które zrobili. Tu jeszcze jedną ciekawą cechę widać na tym wykresie, który pokazałeś, że ta próba zerowa, kiedy rodziny dostały paski, ale bez kwasu szczawiowego, wykazało też mniejszy przyrost roztocza niż w próbie kontrolnej.
Tak, i co to by mogło sugerować? Moją pierwszą hipotezą jest to, że samo podanie ręcznika, jego zgryzanie jakoś działa na pszczoły. Ale to są wszystko minimalne.
W kwestii oczyszczania, tak?
Tak.
A, żeby było jasne. Porażenie dręczem zbadano przed i po eksperymencie przy pomocy standardowej próby alkoholowej.
Więc... Czyli to jest też metoda Randy Olivera, bo powiedzmy na czym polega metoda. Tutaj sobie zobaczcie teraz filmik, jak on to robi. No to jest metoda, on tylko zresztą, na czym polega lego selekcja? Że on stosuje, bada tylko porażenie dręcza tą jedną metodą, czyli po prostu tak zwaną płukanką alkoholową. Musi zabić około 300 pszczół. I tutaj sobie zobaczcie, jak właśnie to robi. Skonstruował nawet sobie takie pomoce, które same mu mieszają. I jeżeli tam przyjął pewne kryterium, jeżeli pszczoły mają więcej lub mniej tego dręcza pszczelego, no to wchodzą do grupy z leczeniem lub nie. Jeżeli wchodzą do grupy z leczeniem, no to na przykład dostają ten kwas szczawiowy. I teraz no, jeżeli... okazuje się, że jak na razie nie ma żadnych potwierdzeń naukowych, a to, co jest, to wskazuje, że nie działa, no to trudno, to może podważać, prawda, no całą jego pracę w tym zakresie. Ale naukowcy jeszcze tutaj inny wniosek wyciągają, że nie tylko, nie chodzi o to, żeby krytykować tego jednego autora, chodzi o to, żeby nie utożsamiać tak szarej literatury, która może przypomina nieco naukową, ale de facto nie jest czasopismem, który poddaje się rygorowi metodologii naukowej, publikacjom naukowym, żeby nie mylić tego i żeby wykorzystać ten potencjał niesamowity, jaki ma Randy Oliver i jemu podobni, którzy z własnej chęci hobbystycznie podejmują się tego typu wysiłku, wykorzystać ten potencjał pszczelarzy do chęci uczestnictwa w praktycznych eksperymentach, które przydadzą się samym nim, do robienia prawdziwej nauki obywatelskiej i społecznościowej.
Okej.
Oni poddają się samokrytyce, stwierdzają, przepraszam, że ci wszedłem słowo, stwierdzają, ponieśliśmy na tym polu porażkę.
Mhm. Tylko tu mamy jeszcze taką sytuację, że taka aplikacja kwasu szczawiowego jest tak samo w Polsce, jak i w Ameryce, niezgodna z prawem.
Tak, dlatego, ale naukowcy, jeżeli robią eksperyment, mogą prosić o pozwolenie na stosowanie czegoś, co jeszcze nie mogą, co nie może stosować. To jest najnormalniejsza rzecz na świecie.
Ale właśnie o to mi chodzi.
Przy procedurze, prawda?
O to mi chodzi. Czy to nie jest tak, że to prawo, które mamy, jest nieco zbyt rygorystyczne, nieco zbyt restrykcyjne? Bo owszem, możemy powiedzieć, że naukowcy wystarają się o pozwolenie wykonania takich badań, wykonają je, a jeżeli ktoś inny będzie próbował coś takiego zrobić, no to za stosowanie środków niedozwolonych dostanie do 2 lat pozbawienia wolności.
Znaczy najczęściej dają kary, znaczy przynajmniej w Polsce, no z tego tak co są. Się dowiedziałem, kary grzywny i albo ewentualnie zawiasy. Ale właśnie, wszedłem na stronę rządową, gdzie nawet stwierdza się w ostatnich latach, ten proceder rośnie ogólnie i być może te kary są zbyt łagodne, bo nie odstraszają. Natomiast czy powinno być? Wiesz, to może nie jest do mnie pytanie, tylko do prawników, jeżeli albo do legislatorów, jeżeli postuluje zmianę prawa, to okej. Okay. Stan faktyczny aktualnie jest taki, przynajmniej w Polsce, że de facto jest używanie takiego kwasu jest i sfałszowanym lekiem weterynaryjnym. Dlatego, że prawo mówi wprost, że jeżeli jakaś, mogę ci tutaj nawet przytoczyć, definicja weterynaryjnego produktu leczniczego, który powinien być zarejestrowany właśnie jak każdy lek. Oznacza każdą substancję lub połączenie substancji, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków. Przedstawia się jako posiadające właściwości leczące choroby u zwierząt lub zapobiegające im. Mhm. Można jeszcze dodatkowo dołożyć, że jest to substancja biobójcza, która może być na pewnej liście, która jest obwarowana dodatkowymi przepisami.
Ale mówimy tu o handlu tymi produktami.
Tak, tak. Może być to handel na przykład preparatem bez recepty, tak zwanym OTC, ale nadal to musi być, bo mamy 2 wyjścia. Albo jest to środek lecz, albo jest to lek i tak. Może być ewentualnie sfałszowany, albo jest to suplement, bo nie tak zwany suplement, czym jest tak zwany suplement? Uzupełniającą paszą dla zwierząt. Czy według ciebie kwas zwalczający dręcza pszczelego jest uzupełniającą paszą dla zwierząt?
Nie, nie jest. Według mnie nie jest.
No to mamy sprawę jasną. Natomiast czy tak jeszcze, powinno mamy być? Jeszcze no wiesz jedno. Co, Piotr, jeżeli używamy pewne leki, to jeżeli używamy je masowo, no to chyba one mają sens, jeżeli wiemy, czy one są skuteczne, nie uważasz?
Tak, uważam.
A jaką metodą się dowiemy w XXI wieku, czy są skuteczne?
No, metodą eksperymentów i sprawdzenia.
Ale tak? naukowych eksperymentów.
Oczywiście, że naukowe eksperymenty.
Wszystko na ten temat.
Być może jest tak, że Randy Olivier się myli i że te ręczniki jego w ogóle nie działają, a być może jest tak, że można znaleźć inne zastosowanie, bo wiemy, że kwas szczawiowy tak czy inaczej jest skuteczny w walce z warozą, więc...
Tak, tutaj chodzi tylko o ręczniki.
Tak, tutaj chodzi tylko o ręczniki.
Natomiast można robić...
Kilka razy użyłeś określenia paski.
Bo można robić podejrzenie.
Mogą funkcjonować jednak w inny sposób, jeżeli są aplikowane do wnętrza gniazda.
Okej, okay, natomiast samo to badanie powoduje, że...
Ja bym to badał.
Tak, natomiast samo to badanie, które nie potwierdziło, że ręcznik jest skuteczny, każe mi wątpić w skuteczność pasku, dlatego że jest to jednak bardzo podobna metoda. Nie mówię, że nie, oczekuję na świadectwa naukowe, czyli tak zwane evidence po angielsku.
No tutaj to się chyba zgodzimy, bo nie chodzi o to, żeby robić coś na własną rękę i szukać na własną rękę odkryć. Możemy uczestniczyć w badaniach na zasadzie właśnie nauki obywatelskiej.
Tak jest. I właśnie to postulują ci naukowcy, tak, że jeżeli pszczelarze chcą znaleźć jakiś inny produkt w tani, który będzie działał, to współpracujmy razem i testujmy to. Być może właśnie testujmy te paski. Mhm. Natomiast ja też nie jestem przeciwnikiem tych pasków, wręcz odwrotnie. Jeżeli to okaże się, że działa i dodatkowo nie powoduje to oporności dręcza pszczelego, to jasne. Natomiast no
Na pewno ja z kolei nie powiem, że to wszystko jest nieprawda i paski działają, bo do tego też się nie posunę przecież.
Na razie dla Państwa omówiliśmy artykuł, który sprawdził jedną z metod popularnych, rozpopularyzowanych przez Randy Olivera, mających dużo popleczników w różnych krajach, w tym w Polsce, i okazało się, że niestety nie potwierdzili, że to działa. Dlaczego mówię, że to jest popularne w Polsce? Bo mogę bez problemu, wpisując w wyszukiwarce internetowej, znaleźć czasopismo, jedno z głównych trzech polskich czasopism popularnych w Polsce,
tak,
które udostępnia artykuł, gdzie jest nawet przepis podawany na de facto sfałszowany lek weterynaryjny.
Te przepisy są ogólnie dostępne. Mhm.
Co sądzisz o na przykład forach internetowych? Czy powinny być omawiane tego typu preparaty przed ich sprawdzeniem?
No, trochę mi ćwieka zabiłeś w tym momencie, bo właściwie nie wiem do końca, co powiedzieć.
Możesz nic nie mówić.
Nie, mogę coś jeszcze powiedzieć. Z pomysłów, które pojawiają się na forach internetowych, mogą się zrodzić bardzo fajne idee i nie mam z tym jakichś wielkich problemów. Natomiast jakoś mam świadomość, że te pomysły bez badań naukowych i bez określenia, że one mają zastosowanie, no to nie jest urządzenie mechaniczne, które można sprawdzić. Działa, podnosi ramkę, podnosi, więc jest dobrze. Tu jest ingerowanie w organizm biologiczny, to jest jednak trochę bardziej skomplikowana rzecz i żaden jeden pszczelarz nie jest w stanie tego tematu skutecznie poprowadzić.
Poza tym, tutaj trzeba udowodnić, że to działa istotnie statystycznie. To oczywiście. Nie chodzi tylko o to, że będzie się mniej lub bardziej wsypał dręcz. To jest bardziej skomplikowane. Wchodzimy w coś takiego jak evidence-based medicine i evidence-based veterinary medicine de facto, czyli nauka weterynaryjna oparta na faktach. Jeszcze raz. Przedstawiliśmy wam badanie, które nie potwierdziło tego, że ręczniki papierowe według jednej z metod proponowanej przez Randy Olivera działają w Ameryce Południowo-Zachodniej.
I tylko tyle.
Natomiast postuluje się, żeby ten potencjał do nauki obywatelskiej wykorzystać w prawdziwej nauce, która będzie opublikowana zgodnie z zasadami peer review, czyli będzie same eksperymenty, jak i publikacja będzie poddana niezależnej recenzji.
A was zapraszamy na kolejny odcinek.
Cześć.